bardzo ważny dokument, uważam, pokazujący, jak mocno szefowie regionów i nie tylko szefowie regionów, ale również osoby, które reprezentują nasz kraj w Komitecie Regionów, lobbują za tym, by bardzo silnie lobbują za tym, by polityka spójności dalej funkcjonowała po 2020 roku. Wiemy, jakie są plany, wiemy, jakie są propozycje również co do przekierowania funduszy polityki spójności do innych, bym powiedział, schematów pomocy czy programów. Nie chcę wymieniać już osób, ale są też programy specjalne kierowane przez osoby dzisiaj bardzo ważne z poziomu Komisji Europejskiej. Więc ten alians dokument, alians Cohesion pokazał, że marszałkowie, burmistrzowie, wójtowie też, bo wójtowie też podpisywali wspólnie z panem Lambercem, przewodniczącym Komitetu Regionów, chcemy i wyrażamy wolę jako to ciało doradcze przy Parlamencie Europejskim, Komitet Regionów, by polityka spójności przede wszystkim była kontynuowana i pokazujemy, że jest to główne narzędzie do niwelowania zapóźnień i przyspieszania rozwoju. To jest bardzo ważne, bo z tej polityki spójności również są wydzielane programy dedykowane do regionów słabiej rozwiniętych. Mamy również przykład Polski Wschodniej i stąd też w Domu Polski Wschodniej podpisywaliśmy ten dokument.
Podkarpackie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, województwo mazowieckie i lubelskie. To są sygnatariusze tego dokumentu.
Tak, mazowieckie jeszcze swój dokument właśnie dodatkowy podpisywało. No, częściowo mazowieckie też. Jeżeli wyłączymy Warszawę, to ten Nord Stream niczym nie odbiega, czasami ustępuje regionom Polski Wschodniej, a przypomnijmy, powiat łosicki jest tak...
Na pograniczu, prawda?
No właśnie, południkowo to by chyba mieścił się bardzo w Polsce Wschodniej, wpisywałby się bardziej, jest na wschód wysunięty niż warmińsko-mazurskie.
Panie marszałku, po roku 2020 taki czasookres ten dokument obejmuje. Mamy rok 2018. Rzeczywiście z takim wyprzedzeniem musimy, czy musicie pracować?
No tak, myślę, że to, my pracujemy już od roku w zasadzie. My jako pierwsi tutaj z Polski pewne dokumenty, stanowiska procedowaliśmy poprzez Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie jestem w zarządzie. W piątek odbyło się posiedzenie tego ciała, więc przeprocedowaliśmy nasze stanowisko również w Grupie Polskiej, w Komitecie Regionów, jak również w Grupie Europejskiej Partii Ludowej, EPP, i został on w zasadzie jednogłośnie przyjęty przez Komitet Regionów. To jest, można powiedzieć, malutki sukcesik, malutki kroczek do tego, by utrzymać właśnie ten sposób finansowania rozwoju we wszystkich regionach Unii Europejskiej dzisiaj.
To był plus, duży plus, jeśli chodzi o województwo lubelskie, i tym plusem było to podpisanie tego listu, ale ten miniony tydzień to był także z punktu widzenia medialnego, pewnie pan zaraz te wątpliwości rozwieje, był taki minus, a mianowicie stanowisko, komunikat, oświadczenie ministra inwestycji i rozwoju, który stwierdził, że województwo lubelskie jest w piątce regionów, które najwolniej wydają fundusze unijne. Problemem są realizowane przez samorządy województw regionalne programy operacyjne, przy czym panuje pod tym względem spore zróżnicowanie. Tu byli wymieniani liderzy typu pomorskie, wielkopolskie, opolskie, lubuskie, podkarpackie i te regiony, które odstają, plasują się znacznie poniżej średniej krajowej. I co ciekawe, jak mówi minister Kwieciński, są to te regiony, które mają duże opóźnienia w rozwoju, między innymi regiony polsko-wschodnie i tutaj jest lubelskie.
Więc tak, myślę, że bardzo ważne jest to, że tempo wdrażania obecnej perspektywy finansowej jest dokładnie takie, jakie uzgodniliśmy z Komisją Europejską, negocjując cały program. Ustaliliśmy, że na koniec 2017 roku osiągniemy 7% wydatków certyfikowanych, taki poziom, to znaczy te pieniądze wróciły do beneficjentów, zostały wypłacone z budżetu Unii Europejskiej. Zrobiliśmy to w 102%, czyli wykonaliśmy. Natomiast gdybyśmy się chcieli bardziej, czy dokonać dokładniejszej analizy, bo jest wiele elementów, na podstawie których można analizować tempo czy zaangażowanie w realizację programu. Więc nie jesteśmy liderem, jesteśmy w środku stawki. Jeżeli chodzi o województwa, można też takie ogólne stwierdzenie powiedzieć.
To skąd
natomiast wzięło się? Bolą stwierdzenia pana ministra Kwiecińskiego, który do tego momentu uważał, że jest w miarę obiektywny. Natomiast dzisiaj nie wiem, czy to bycie konstytucyjnym ministrem spowodowało, że musi polityczne wypowiedzi kierować, bo cenię sobie marszałka sąsiada Władysława z Podkarpacia, Ortyla. Znamy się również. Nie chciałbym zadrażnień na tym tle robić, ale jeżeli weźmiemy ilość podpisanych umów, liczbę umów, to jesteśmy lepsi. Jesteśmy na 4. pozycji w kraju, oni są na 5. Jeżeli chodzi o ilość pieniędzy zawartych w tych umowach, dofinansowania, jesteśmy lepsi o 60 milionów. Mógłbym przytaczać takie parametry, w których jesteśmy lepsi niż Podkarpacie.
To skąd
gdzie jesteśmy gorsi? W certyfikacji jesteśmy o 5 milionów gorsi. 5 milionów, to jest kropla wody. Więc stąd moje stwierdzenie, że to polityczne. No moja ułomność polega na tym, że mam w klapie kończynę zieloną i reprezentuję Polskie Stronnictwo Ludowe. Jako marszałek też, prawda? No jest to po części funkcja polityczna. Więc i tylko takie, bo współpraca z ministerstwami układa mi się dobrze. Mamy jako jedyne województwo z NCBR-em podpisaną umowę dla nauki i dla biznesu. Stworzyliśmy szybko bardzo agendę badawczą na fotonikę. To nam tu nie przeszkadza. Z PAIH-em mamy podpisane porozumienie, współdzielamy we wsparciu dla przedsiębiorców. Z Ministerstwem w tym momencie Inwestycji i Rozwoju pana ministra Kwiecińskiego też współpracujemy. Pomagał wtedy, kiedy mieliśmy też trudne chwile, pochwaliłem przy korekcie na lotnisko. Raptem bum, uderza w ten sposób. Więc gdyby jeszcze nie wymieniał Podkarpackiego w gronie liderów, bym to rozumiał. Ale jeśli wymienia, to nie mógł z kolei wymienić nas jako, powiedzmy, tych, którzy najsłabiej, czyli gdzie na najmniejszym poziomie.
Może doradcy przygotowali dokument nie do końca sprawdzony albo nieaktualny. Czy tylko polityka?
Ja przed sobą mam dokument wygenerowany z systemu, którym zarządza ministerstwo. To nie jest mój dokument. To jest wygenerowany z tego systemu. I pan minister ma te same dane. Nie wiem na podstawie których danych, z którego miesiąca. I mnie to boli z tego powodu, że przyjmuję odpowiedzialność za pracowników, którzy pracują przy wdrażaniu programu. I wiem, jak mocno i intensywnie pracowali z beneficjentami, żeby wykonać poziom certyfikacji. To nie jest taka prosta sprawa. A tu rząd i państwo wielu swoimi decyzjami, czy ustawami, czy brakiem ustaw, a opóźnia program. Przecież jeżeli chodzi o działania w ochronie środowiska, programy chociażby zagospodarowania odpadów, jeżeli chodzi o implementację dyrektywy wodnej, jak długo musieliśmy czekać i wiele, wiele zamieszanie przy VAT-ie, jeżeli musieli, jakie to opóźnienia powodowało. Więc tego się nie wymienia. To nie jest wdrażanie środków europejskich, to nie jest tylko procedura, na którą wpływ ma tylko region. Na tę procedurę i cały oplot przepisów, uwarunkowań pewnych ma również wpływ to, co dzieje się, jeżeli chodzi o ustawodawstwo, o sprawność działania rządu i tak dalej.
Czyli w myśl tego...
Dzisiaj tak naprawdę pan minister powinien nas i całą parą wspierać przy renegocjacjach programów, bo jeżeli byśmy się z tego ogólnego poziomu i z tych ogólnych wskaźników przenieśli na obszary tematyczne, osie poszczególne i działania, to różnie to wygląda i mamy takie działania, gdzie poziom wdrażania jest żaden, aktywizacja zawodowa chociażby. A jaka dzisiaj ta aktywizacja, jak ona osłabła po wdrożeniu do sfery społecznej tego 500+, ogromnie zmalała aktywność ludzi, którzy dzisiaj i pracy nie mają, ale mają 500+. Ja nie mówię, że to złe, bo to wsparcie sfery społecznej, tej socjalnej jest bardzo istotne. Ono funkcjonuje w innych państwach. Ale jak ono wpłynęło na wdrażanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, to my możemy tutaj rządowi bardzo... To rząd to widzi. Mówię, na bazie tego systemu, którym zarządza też, jak wygląda wdrażanie. I tutaj trzeba nas wesprzeć w dyrekcji generalnej, w Komisji Europejskiej, w konsultacjach przede wszystkim, bo tego wsparcia tam potrzebujemy. Natomiast no, ja obserwuję to w tym momencie tak i tak to interpretuję. Mam pełne do tego prawo i podstawę sądzić, że no, im gorzej tam nam idzie, tym lepiej chyba, bo będzie można bardziej w nas uderzać. Tak?
Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia w tym momencie? Mam na myśli wypowiedź pana ministra?
Też chyba nie do końca. Myślę, że pokazana jest wyraźnie szkodliwość polityki na pragmatyczne działania, bo to są pragmatyczne działania, a tutaj chyba jestem też i politykiem po części, ale polityka szkodzi w tym momencie.